Dzielić się z Wami kilkoma myślami, które pozostają w takiej dobrej relacji do tego, co już słyszeliśmy. Można by, gdyby się chciało, wyjść od tego samego miejsca, od miejsca w 1 Piotra 1:22, gdzie mówi się o tym, że nasze dusze uświeciliśmy. Zrobiliśmy to przez posłuszeństwo prawdzie, to jest prawda u Piotra, jest równoważnikiem Ewangelii, ale to ma swój cel. To nie jest tak, że chrześcijaństwo jest po to, żebyśmy nabyli jakieś religijne prawdy. To nie jest po to, żebyśmy, tak jak tu i tam istnieją katechizmy, żebyśmy się ich nauczyli na pamięć, jak dzieci przed pierwszą komunią i potem umieli odpowiedzieć na wszystkie pytania zgodnie z tym, jak naucza dany Kościół. Czasami się ewangeliczne kościoły też zapędzają w takie rzeczy. Swego czasu był projekt, żeby w Kościele Ziemświątkowym właśnie powstał tego rodzaju katechizm, ale na pewno nie powstał. Ja mam kontakt z braćmi. Jeszcze nie ma takich pytań paru tysięcy, jak to w katechizmie katolickim, na które jest tylko jedna słuszna odpowiedź, którą się przed pierwszą komunią czy przed chrztem nauczysz. Kiedyś w kościele starożytnym takie rzeczy się też pojawiały. Pozostałością tego są tak zwane kreda, wyznania wiary. Niektóre bardzo długie, a niektóre rzeczywiście króciutkie, zawierające esencje. Bo też jesteśmy powołani do czegoś. Nie jest to tak, że Bóg nas po prostu powołał, żebyśmy byli religijnymi osobami i tutaj jest powiedziane, że to powołanie jest bardzo praktyczne, że ono jest związane z tym, co się nam zdarzyło, czemu posłuszni jesteśmy, ale ono kieruje się do czegoś, co jest określone nieobłudną. Tam jest takie ciekawe słowo, które używane jest też w apostołach, które w tej chwili używamy też w takim współczesnym języku, kiedy mówimy, że ktoś jest hipokrytą. Hipokryta. Ale to słowo oznaczało też aktora. Bo hipokrytą jest ktoś, kto przedstawia nie siebie. Wówczas polegało na to, że zakłada maskę. I w teatrach tamtych czasów ludzie mogli grać kilka różnych ról. Tak się umawiano. Raz zakładał maskę jakiegoś tam bohatera i był wtedy nim. Zmieniał maskę, zakładał innego, zmieniał głos, był innym. Hipokryta to jest aktor. Biblia tam właśnie mówi w Ewangelii i tutaj to powtarza, używając tego samego słowa, tego samego określenia, które nosi ten negatywny ładunek obłudy, oszukiwania, że nie grajcie miłości, tylko bądźcie prawdziwi. I tutaj jest użyte też pewne słowo, które pozwoli mi wprowadzić do tematu, który będę chyba musiał podzielić na dwa, do tematu wspólnoty. Bo to słowo, które tam jest użyte, jest szczególnie list Piotra, jak to Andrzej świetnie wykazał, jest bardzo bogaty. I nasz język polski jest o wiele zbyt ubogi, aby oddać przy całym trudzie tłumacza głębie, szczególnie listu Piotra. Tam jest użyte słowo, jedno z wielu słów w języku greckim określające miłość. My mamy jedno. Może kochać, lubić, ale to nie jest to samo. Tam jest użyte słowo oznaczające miłość rodzinną. Taką, którą jest między rodzeństwem, między rodzicami a dziećmi. Miłość, która potrzebuje więcej niż jednego partnera. Miłość, która potrzebuje odwzajemnienia i powiązana jest z relacjami. To jest miłość, która łączy rodzinę. To jest uczucie rodzinne. Umiłujcie jedni drugich gorąco, rodzinnym poczuciem tego, że my jesteśmy wspólnotą. Ja już tutaj nie będę sięgał do specyficznej gry słów, która jest tam użyta, z której można wyciągnąć bardzo wiele rzeczy, bo chcę przejść już do tego, czym się chciałem z Wami podzielić, co jest dla mnie takim wielką fascynacją, co nie jest akurat moją naturalną rolą, bo ja nie jestem zbyt wspólnotowy, zbyt rodzinny. Ja muszę świadomie się do tego zmuszać. Gdyby o mnie chodziło, o moje cechy charakteru, rzeczy, które do mnie z natury ciągną, którym bym się oddawał i byłbym w tym zadowolony, dobra książka, dobre światło, dobre okulary. I to mi wystarcza. Dodałem te okulary. Ale wiem, że jest coś więcej. Dlatego świadomie przed Bogiem dążę do tego, żeby być we wspólnocie i społeczności. To jest dla mnie wyzwanie. To jest też wyzwanie dla wielu z nas i nasze studium Bożego Słowa zaczniemy od bardzo archaicznej rzeczy, bo będziemy szli od Mojżesza, od pierwszej Mojżeszowej, aż po Księgi Janowe później. Aby też przenieść to na bardzo praktyczne rzeczy. Otwórzmy Księgę Mojżeszową pierwszą i tam jest rozmowa, 17 rozdział, rozmowa Boga, czy przedstawienie się do Boga. I to nie jest pierwszy raz, który Bóg rozmawia z Mojżeszem, tylko to jest takie zdarzenie, kiedy Bóg do Mojżesza przychodzi już aby spełnić obietnice, które wcześniej w taki mniej określony sposób dawał. Ale zobaczmy, tam jest bardzo specyficzne wyrażenie. Ja szczerze mówiąc nie myślałem w ten sposób. Dopiero jak zrobiłem pełne studium, zobaczyłem, że to wyrażenie się wybija w kilku miejscach i to chciałbym wam pokazać. 17 rozdział, pierwszy i drugi werset. A gdy Mojżesz miał 99 lat, ukazał się Pan A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego. Dobrze czytać z tekstu. I rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną i tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. I moją uwagę i waszą uwagę chciałbym zwrócić na specyficzny zwrot, który Bóg powiedział, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Mówi to do 99-letniego człowieka. Nawet przy naszej medycynie to jest poważny wiek. I niewielu pewnie z nas, tak statystycznie rzecz biorąc, do takiego momentu dojdzie. Ja już mam 54 rok, zaraz się skończy. A to jest 45 lat więcej. Do takiego człowieka starego już naprawdę mówi Bóg, trwaj w społeczności. Trwaj w społeczności. Czyli społeczność jest to coś niezmiernie ważnego. Coś, na co warto zwrócić uwagę. Gdyby Bóg raz tak się wyraził, to może by było to takim jednym z wyrażeń tylko. Ale przewróćmy kilka kartek dalej. Księga pierwsza Mojżeszowa, 24 rozdział, 40 i 41 wersety. 40 i 41 wersety. Tutaj już Abraham wysyła swego sługę, aby znalazł odpowiednią żonę dla jego syna. A on mi odpowiedział, Pan, w którego społeczności trwam, pośle anioła swego z tobą i poszczęści drodze twojej i weźmiesz żonę dla syna mojego z rodziny mojej i z domu syna mojego. Będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi wtedy, gdy przybędziesz do rodziny mojej i oni ci jej nie dadzą. Wtedy będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi. Zazwyczaj zwracamy uwagę na te inne elementy. Ale ja zwracam uwagę na to, jak się tutaj wyraził mąż Boży. Pan, w którego społeczności trwam. We wspólnocie z Nim trwam. Za chwilę powiemy więcej, czym jest wspólnota. I ta świadomość, zobaczcie, mija tyle lat, aby syn stał się już dorosły. Mija dużo lat, bo jeśli porównamy, Biblia potem mówi, ile lat miał Izaak, kiedy się ożenił. To minęło sporo lat od tego dnia, kiedy Bóg do Abrama jeszcze powiedział: trwaj w społeczności ze mną. Te dwa słowa, trwaj i społeczności, we wspólnocie. To jest coś innego niż wyznawanie, to jest coś innego niż czczenie, to jest coś innego niż składanie ofiar, choć te wszystkie rzeczy mogą się w tym zawierać. A to jest coś głębszego, coś ogólniejszego. Trwaj w społeczności. I zobaczmy, jak to przechodzi na potomków. Pierwsza Mojżeszowa, 48 rozdział, 15 i 16 wersety. Tutaj jest ta scena błogosławieństwa synów Józefa. 15 i 16 werset. I błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności. Bóg, który prowadzi mnie jak pasterz od porządku życia aż po dzień dzisiejszy. Anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama, Izaaka, i niech zaroi się od niej ziemia. Interesujące błogosławieństwo, ta scena skrzyżowania rąk, te odkrycie Boże przyszłości. Interesujące. Ale ja chciałbym zwrócić naszą uwagę, że Jakub po wielu dziesiątkach lat, nie wiem, czy to nawet 100 lat już nie mija od momentu, w którym Abrahamowi Bóg powiedział, że ma trwać w społeczności, o tym pamięta, chociaż mówi: koleje mego życia, gdybyśmy to powiedzieli współczesnym językiem, tu jest powiedziane: prowadzi mnie jak pasterz, ale koleje życia były różne i Bóg go prowadził od nieświadomości, od hipokryzji, oszustwa, grania nie siebie, bo przecież on przebrany był w szatę swego brata, do tego, by odkryć i na koniec życia powiedzieć o społeczności i trwaniu społeczności z Bogiem. To jest coś więcej niż tylko czczenie, niż składanie ofiar. To jest życie pewnego rodzaju sposobem życia. Sposobem życia, który polega na tym, że ma się z Bogiem wspólne cele. Że ma się z Bogiem wspólne dążenia. Że dążenia Boga przyjmuje się za własne. Bo przecież społeczność to jest takie wielkie pojęcie, które pojawia się w Biblii, o którym ja przynajmniej raz w roku będę wygłaszał też kazanie. To czasem oddane jest w naszej Biblii słowami wspólnota lub społeczność. W obu jest jeden rdzeń. Coś, co nie posiada się samemu. Coś, co musi być dzielone, aby istniało. Coś, co istnieje i polega na tym, że ludzie sobie, czy istoty sobie towarzyszą. Ponieważ to słowo, wspólnota, koinonia, zawiera w sobie element podążania, towarzyszenia, bycia wspólnikiem, bo tym słowem określano prostą rzecz, kiedy dwóch ludzi miało jedną łódkę, tak jak na przykład synowie Zebedeusza. I oni byli wspólnikami i mieli jeden wspólny interes. Jeśli wypływali na jezioro złowić ryby, to był ich wspólny zysk. To dzielili ze sobą. Wspólnota. Wspólnota w pochodzeniu. My z Ojca, Ojciec przez nas. Wspólnota celów. Idziemy w to samo miejsce. Chciałbym teraz, żebyśmy jeszcze do bardzo ważnych i następnych rzeczy przeszli. Bo czasami w chrześcijaństwie jest tak, że myślimy zbyt teoretycznie. Kaznodzieje używają wzniosłych teoretycznych rzeczy. Ale wspólnota, o którą tu chodzi, jest bardzo praktyczna. Jest taki przypadek w księdze Jozuego w 22 rozdziale, taki dość dziwny, kiedy w Izraelu, który obejmował ziemię, nastąpiło rozdzielenie. Ci, którzy pamiętają, powinni chyba przypomnieć sobie, że na obszarze obecnej Ziemi Świętej zamieszkało tylko 9,5 pokolenia, a 2,5 pokolenia wybrało, aby mieszkać na obszarze dzisiejszej Jordanii. I wówczas, kiedy już osiedlenie następowało, 22 rozdział, i tam 25 do 27 wersetu, ci, którzy zostali z jednej strony, pobudowali specjalny ołtarz. Po co? 25 werset. Wszak Pan uczynił Jordan granicą pomiędzy nami a wami, synami Rubena i synami Gada, i nie macie żadnej społeczności z Panem. A tak, synowie wasi odstręczą naszych synów od bojaźni przed Panem. Więc pomyśleliśmy sobie, zbudujmy sobie ołtarz, lecz nie do składania ofiar całopalnych i zwykłych, ale aby był świadkiem między nami, a między wami i między potomkami naszymi po nas, że chcemy przy nim oddawać cześć Panu przez nasze ofiary całopalne, przez nasze ofiary zwykłe i przez nasze ofiary pojednania. I aby kiedyś w przyszłości nie mówili wasi synowie do naszych synów, nie macie żadnej społeczności z Panem. Chodzi o praktyczną społeczność. Chodzi o to, że ci i ci chcieli pozostawać w związku, w połączeniu ze sobą. Nie tak, że oni tylko przychodzą na nabożeństwo, że mają tą samą religię, że w jakiś dzień, który jest wybrany, mają tą samą liturgię. Chodzi o wspólnotę, o współżycie, życie wspólnie, o to, że to ma być realne, że to nie wystarczy, że ci tu, ci tam. Ma być, żeby nikt nie powiedział, że nie mamy realnej wspólnoty z Bogiem. To jest księdze Jozuego i przez to widać troskę o to, by społeczność była prawdziwa, by społeczność była głęboka. Zajrzymy w tej chwili, tak przeglądając, do psalmu 25, kiedy do idei społeczności psalmista dodaje też taki głębszy sens. Psalm 25, 14 werset. Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Jest to dokładna, przemyślana rzecz dotycząca tego, co się stało też z Abrahamem. Trwaj w społeczności ze mną, bądź doskonały, a ja ustanowię przymierze z Tobą. Warunkiem przymierza jest społeczność z Panem, ale ta społeczność też się wyraża w realnej wspólnocie tych, którzy z Panem mają swój udział. I kiedy rozpoczął istnienie Kościół, jednym z czterech filarów, na których oparte było życie pierwotnego Kościoła i może być oparte życie całego Kościoła, kiedykolwiek będzie istniał, to jest wspólnota. To jest społeczność wzajemna. Dzieje apostolskie, ten werset to wszyscy znają, możemy go cytować z pamięci. Drugi rozdział, 42, 43 wersety, mówi ten o tym idealnym pierwszym kościele, że trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To są jak gdyby cztery nogi tej Bożej budowli, tego Bożego stołu, na który zbudowany jest Kościół. Po pierwsze jest nauka apostołów. Nie ma chrześcijańskiej wspólnoty bez zdrowego Bożego nauczania. Apostołowie uczyli, trwali w nauczaniu, a Kościół wspólny, pierwszy, przychodził na to nauczanie w taki sposób, jaki wtedy był możliwy. To się z biegiem czasu zmienia. Oni nie mieli jeszcze ani własnych budynków, ani innych rzeczy, ale apostołowie w tych warunkach, które były możliwe, nauczali. To nauczanie później zostało zapisane, nam przekazane jako Nowy Testament. Ale też trwali we wspólnocie. Trwali we współzależności od siebie. Wspólnocie, która wyrażała się w sposób praktyczny. I tuż po tym, kiedy ten element został wymieniony, kiedy to zostało powiedziane, mamy historię o tym, że zauważono, że w tej wspólnocie jest nierówne traktowanie wdów po helenistach. Kobiet, które mówiły po grecku, a znalazły się w Jerozolimie, ich mężowie zmarli. Bo był taki zwyczaj, że bogaci Żydzi z diaspory przyjeżdżali i pod koniec swego życia często mieli młodsze żony, aby umrzeć w Jerozolimie i tam być pochowani. I zostawały kobiety, o których nie zadbano, tak samo jak, bo system pomocy wówczas w środowiskach Judejczyków działał bardzo dobrze. Ale kogoś pominięto, ta wspólnota zaczęła troszeczkę być nadwyrężona i od razu do apostołów o tym doniesiono, słuchajcie, coś tu nie działa. I zostało powołanych 7 diakonów, ludzi pełnych ducha, takich jak Filip, aby zajęli się, by równo zostały rozłożone obciążenia, by zadbano o tych, które nie miały środków. Od razu wspólnota pierwszego kościoła wyrażała się na tym, że oni składali pieniądze, sprzedawali rzeczy, które do nich należały, aby te rzeczy stały się wspólnymi. Ta idealna, może komunistyczna niejako, że wszystko było wspólne w tym podstawowym znaczeniu tego słowa, wspólnota wyrażała istotę Boga z nami, który ma współudział z nami, idzie z nami, współtowarzyszy. Właśnie jednym ze znaczeń wspólnoty słowa koinonia jest pójście razem. To pięknie jest opisane w drodze do Emaus. Dwoje ludzi idzie, rozmawia o czymś ważnym i przyłącza się do nich Jezus. Nie zatrzymuje ich, nie siadają na uboczu, tylko idą razem. Idą razem, on im tłumaczy, potem zostaje i pojawia się ten element trzeci łamania chleba. Radości w modlitwie, nauki apostolskiej, chodzenia razem, bycia razem. To jest istota chrześcijaństwa. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli teraz do listu do Koryntian, gdzie ta wspólnota jest tak praktycznie mocno wyrażona, a może jeszcze zanim przejdę do listu do Koryntian, chcę pokazać też drugą stronę tej wspólnoty. W wspólnocie pierwotnej zatroszczono się o wdowy po helenistach. Ludzie składali pieniądze do nóg apostołów, ale pojawili się też i tacy, którzy chcieli mieć chwałę z tego, że uczestniczą we wspólnym akcie zawierzenia Bogu, który się o nas zatroszczy, chociaż nic własnego nie będziemy mieli, a jednak chcieli mieć rezerwę na czarną godzinę. I częścią wspólnoty jest to, że wspólnota ma prawo do oddzielania się, do samookreślenia się. I to samookreślenie się wspólnoty pierwotnej też polegało na tym, że Piotr wystąpił ostro przeciwko Ananiaszowi i Safirze, którzy mieli maskę, byli hipokrytami, udawali, że są tacy sami. I nastąpiło oddzielenie tak radykalne, że młodzieńcy wynieśli najpierw jedno, a potem drugie i społeczność została radykalnie oczyszczona i oddzielona. Bo to jest społeczność Syna Bożego Jezusa Chrystusa z Jego Kościołem, bo po zmartwychwstaniu mówi do Marii, pamiętacie te słowa, idź powiedz braciom moim, że wstępuję do Boga mojego i Boga waszego. To jest Bóg, którego mamy wspólnie z Synem i z Duchem, który przychodzi do nas i czyni coś nowego. Czyni wspólnotę. Ponieważ jest to wspólnota pochodzenia. Wszyscy z Boga pochodzimy, ale jest to zarazem wspólnota celu, a powinna być też, zanim dotrzemy do celu, wspólnotą w podążaniu. Też właśnie te dzieje apostolskie już tutaj rysują nam też element oddzielenia, że ta wspólnota najpierw miała bardzo rozmyte granice, ale później, kiedy Bóg upomniał się i kiedy związał to z posłuszeństwem, związał to z dogłębną bojaźnią Bożą, oddzielił hipokrytów, jak Ananiasz i Safira, od tych, którzy czystym sercem zawierzali wszystko, co swoje, wierząc, że Bóg się zatroszczy o ich przyszłość, To znaczy, że wspólnota ma, zaczęła mieć granice. I w dalszym miejscu tam pisze, że nikt nie śmiał się do nich przyłączyć. Choć nadal trwali we wspólnocie, w nauce apostolskiej przyłączenie było związane już z dzieleniem się życiem, które miało też swoje konsekwencje. Inną historią, która jest w Nowym Testamencie, która opisuje, że wspólnota też polega na oddzielaniu, czy zawiera w sobie element oddzielenia, jest ta historia, w której natchniony autor zapisuje słowa Jezusa, który opowiada historię o 10 dziewczynach, które miały towarzyszyć Pannie Młodej. To były jej przyjaciółki, to były druhny. I był taki czas, że to się odwłóczyło, bo był zwyczaj przeprowadzenia do domu Pana Młodego i one miały towarzyszyć Pannie Młodej. Był taki czas, że wszystkie się pospały. Ale później światłość z zapalonych lamp była tylko dla tych, którzy przebudziły i się przygotowały. Wspólnota przebudzonych, wspólnota czuwających, wspólnota przygotowanych oznacza 5 oddzielonych od 5. Jest gdzieś podział. Nie można powiedzieć, że w imię wspólnoty my przyjmiemy wszystko. W imię wspólnoty my zrobimy wszystko. Tak jak w imię zachowania tylko dobrych stosunków w rodzinie nieraz rodzice opłacają wybryki swoich dzieci. Często to widać w bardzo zamożnych rodzinach, gdzie młodzi ludzie mają za dużo pieniędzy. Pewien młody człowiek był liderem młodzieżowym w dużym zborze. Rozmawiałem z nim i on mi mówi: słuchaj, jak ja mam zrobić? Rodzice chcą, żeby młodzi ludzie byli na spotkaniu młodzieżowym. Ale co ja mogę poradzić, jak mogę się przed nimi wyliczyć, kiedy ojciec daje 500 zł, daje samochód dziewczynie na wieczór, idź na spotkanie młodzieżowe. Owszem, przychodzi na spotkanie młodzieżowe, przyjeżdża wypasioną bryką, a później po pół godziny wychodzi i bawi się w klubie, bo ma 500 zł na wieczór i samochód do dyspozycji. Jak mam sprawić, usprawiedliwić się przed rodzicami, jak ją mam zatrzymać? Nieodpowiedzialność tworzy tutaj różne rzeczy. 1 Koryntian, 1 rozdział, bardzo znany temat, gdzie się pojawia, kiedy apostoł wprowadza do tematu swojego listu, do wielu tematów, które związane są, 9 werset i poniżej. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowików Chloi, że wynikły spory wśród was. Zaczęliśmy czytać nie tak, jak redaktorzy podzielili ten fragment. Bo logiczna całość związana jest z tym, że Bóg nas powołuje do wspólnoty, Bóg Koryntian powołał do praktycznej wspólnoty między sobą, która jest wspólnotą z osobą Jezusa Chrystusa, ale wyraża się w tej miłości, która ma być pomiędzy członkami. I tutaj apostoł nie ukrywa, nie zamiata pod dywan trudności, które wystąpiły. Nie ukrywa też źródeł swoich wiadomości. Bo zauważam, że bywają takie zwyczaje: a ja wiem, ktoś mi powiedział, kto ci powiedział? Nie powiem. Kilkoro ludzi to mówi. Którzy? Apostoł uczy nas: wiem od domowników Chloi. Jeśli chcesz coś powiedzieć, to bądź na tyle mądry biblijnie, żeby też podać źródło, żeby można było sprawdzić, czy tak się rzeczy mają. Apostoł uwierzył domownikom Chloi i pisze, i to zostało na hańbę Koryntian, a ku naszemu zbudowaniu zapisane, że społeczność nawet w tym pierwotnym kościele też im nie wychodziła, bo oni się podzielili. Jeden powiedział, ja jestem Pawłowy, a jestem Apolosowy. To był mądry człowiek, który wszystko ze Starego Zakonu potrafił wytłumaczyć. Szkoda, że nie napisał żadnej księgi, ale może to zbudowanie dla Kościoła. Bo Bóg wybrał, żeby to księgi apostoła Piotra, Jana, Jakuba zostały nam zachowane. Jest problem w tym zborze. Jeden mówi, ja Pawłowy, ja Apolosowy, ja Kefasowy. I tu używa aramejskiej formy imienia Piotra, podkreślając być może judaistyczne korzenie i ten element. A ktoś mówi, a ja Chrystusowy, mam super objawienie, bezpośrednie, co wy tam maluczcy. Ja tak pływam w duchu i o tym czytamy w kolejnych rozdziałach. Apostoł nie podaje tutaj, że podzieleni jesteście, tylko nawet podaje, jakie podziały. I to jest niedobre. To jest zrywa społeczność. To oddziela to, co Bóg połączył. To ma być nieobłudna miłość, która nie zakłada masek. Jest bardzo trudno we współczesnym świecie nie zakładać masek. Nie może być wśród nas, i powiem to twardo, ludzi Kostka i ludzi Henryka. Nie może być wśród nas tego. Jeśli jesteśmy Kościołem, nie może być ludzi Raisy, nie może być ludzi Basi, nie może być ludzi Gienka, nie może być ludzi Jana. My mamy być Chrystusowi zjednoczeni wokół chrystusowych celów. To kazanie mi się przyśniło. Myślałem, modliłem się w nocy. Basia mnie wtedy obudziła. Co robisz? Śpisz, nie śpię? Znacie to w małżeństwie. Śpisz, nie śpię? Co robisz? Kazanie mi się śni. Kazanie o wspólnocie. O tym, jak to jest ważne, żebyśmy chodzili ze sobą. Żebyśmy współtowarzyszyli sobie. Żebyśmy byli na tyle odważni, żebyśmy siebie poznali. Bo wspólnota to jest niezmiernie ważna rzecz. Wspólnota jest to siła. Ale to jest siłą, jesteśmy mocni siłą wszystkich. Nie mocni siłą jednego. Mamy pełnię dzięki różnorodności obdarowania. Nikt nie ma wszystkich darów. Jest to współtowarzyszenie w pielgrzymce do Boga. Ale do Boga, nie na różne inne miejsca. Jest to chodzenie razem, by się wspierać, by zachęcać, by korygować, gdy trzeba, by ratować. Mamy wszelką wiedzę przez dzielenie się objawieniem, bo każdy z nas na ziemi ma coś cząstkowego. Wspólnota wyraża się walką w szyku. Oddziały rzymskie walczyły w takich prostokątach. Każdy trzymał tarczę. Ci, którzy stali z przodu, byli weteranami. Oni stali z przodu i trzymali tarczę przed sobą. Tarcze na siebie zachodziły. Była tylko mała szczelina, by przy pomocy krótkich rzymskich mieczy uderzać przeciwnika, spychać go tarczami. Ale ci, którzy byli młodsi i ćwiczyli się, stali za ich plecami, trzymając tarcze w swoich rękach u góry, żeby strzały nie padały, żeby ochronić przed procarzami i ucznikami. To był kwadrat, który mógł wszystko zepchnąć. Chodzenie razem, walka w szyku, a nie każdy oddzielnie. Jeden za drugim, jeden dla drugiego, jeden przed drugim. Wspólnota, która jest biblijna, jest też wspólnotą w wybaczaniu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, pamiętamy to? Odpuść nam nasze winy, jak i my wybaczamy. Jest wspólnotą w wybaczaniu, a nie noszeniu czyichś win. Wspólnota w Biblii jest zawsze realna, jest zawsze konkretna, dająca się ogarnąć. Jest to wspólnota, która ma też swoje granice. Bo czyż wspólnotą jest, jeśli ktoś nie chodzi, nie jest z nami, nie jest na nabożeństwach od wielu miesięcy czy wielu lat, a za wszelką cenę chce utrzymać formalne członkostwo? Czy wspólnota polega na formalnym członkostwie? To członkostwo jest potrzebne, by jakoś funkcjonować tutaj, ale wspólnota musi być realna we wspólnym przeżywaniu Boga. Nie możemy twierdzić, że ktoś jest częścią wspólnego Kościoła, czyli tego zgromadzenia wywołanych, jeśli go od miesięcy czy lat nie ma. Nie mówię o sytuacjach życiowych, tylko po prostu z jakichś własnych powodów. Nie można mówić, że mamy wspólnotę, jeśli ktoś praktykuje reguły, rytuały innej religii niechrześcijańskiej. Jak możemy zakładać, że mamy z nim pełną duchową wspólnotę? Jak możemy mówić, że ktoś od miesięcy i lat będący uczestnikiem innego zboru, również chrześcijańskiego na przykład, może, że jesteśmy jedno, reprezentujemy to samo. Owszem, może być wiele różnych wspólnot, ale człowiek musi być częścią jednej. Częścią, wobec której jest wspólnoty, wobec której jest lojalny. Wiecie, co to jest lojalność? To jest słowo, które w tej chwili jest bardzo, zaciera się, jak patrzymy na nasz świat. Ja jestem zmęczony, patrząc na tych wszystkich naszych polityków, na te gadające głowy. Jeden przechodzi z partii do partii i był już we wszystkich. Lojalność polega, że jestem z moim zborem, z moją rodziną, czy jest dobrze, czy źle. Bo tutaj pojawia się drugi obraz wspólnoty, który w Biblii jest częsty. Rodzina, dom. Dom, w którym jest ojciec rodziny, w dom, w którym jest matka rodziny, dom, w którym są dzieci, gdzie jest współpraca, współtworzenie tej rzeczywistości. Dom, którego nie posiadamy sami. 1 Koryntian 10 rozdział mówi: kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest wspólnotą, społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Mamy w tym współudział. Dlatego jesteśmy Kościołem, bo uczestniczymy z Chrystusem. A jeśli ktoś nie uczestniczy z nami, to jest problem. I dlatego było napisane: wiem od domowników Chloi, że coś u was nie tak. Dlatego Paweł mówi: z płaczem już do was mówię w drugim liście do Koryntian. Rozszerzcie serca, bo ja dla was jestem. Owszem, istnieje też taka możliwość, że wspólnota może być z demonami. 1 Koryntian 10:20. A myśli demonów, to jest antywspólnota, to jest zniszczenie. To jest rozdzielenie, rozbicie na atomy, na pojedyncze jednostki, tak jak Adam został odbity od Ewy. Ich synowie rozbici ze sobą, a między rodzicami i synami powstało rozdarcie. Znakiem wspólnoty jest tej naszej chrześcijańskiej jest wspólne przeżywanie tego czasu, kiedy dzielimy między sobą kielich i dzielimy między sobą chleb. Jest to znak wspólnoty. Bardzo ważny znak wspólnoty. Jest też powiedziane w 2 Koryntian: nie chodźcie w obcym jarzmie, bo nie ma wspólnoty między ciemnością a światłością. 2 Koryntian, żeby tak szybciej już pójść dalej, jest napisane, że macie szczerą wspólnotę. 13 werset 9 rozdziału. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i z nami. Szczera wspólnota. Polegająca czy wynikająca z tego, że podporządkowujemy się wyznawanej przez siebie Ewangelii. Nie w niedzielę na nabożeństwie tylko, ale 7 dni w tygodniu. Na koniec naszych nabożeństw często czytujemy: łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność, czyli wspólnota Ducha Świętego, niech będą z nami wszystkimi. A w Galacjan 2:9 jest opisane, jak ci, którzy mieli różne misje, jeden działał wśród Żydów tylko w Jerozolimie, drugi działał wśród Żydów na całym świecie i trzeci, który miał wizję działalności w Azji, podali rękę Pawłowi i Barnabie, którzy działali wśród pogan. Na co? 2:9. Na znak, na dowód wspólnoty. My jesteśmy różni, mamy różne wizje do różnych rzeczy, jesteśmy przeznaczeni, ale jesteśmy zjednoczeni, bo mamy wspólny cel i do jednego dążymy. Chcę jeszcze zajrzeć do dwóch miejsc. Jedno, które jest wielkim apelem, to jest Filipian 2:1-2, apelem do nas, gdzie jest powiedziane, jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. To zdanie zostało skonstruowane na w zasadzie pytania retorycznego. Bo wydaje nam się, że nawet postawienie takiego pytania może jest rzeczą niestosowną. Ale apostoł aż tak daleko poszedł, że użył takiego pytania, na które ludzie mogą sami odpowiedzieć. No bo jest w Chrystusie pociecha miłości. No bo jest w Chrystusie zachęta. No bo jest w Chrystusie wspólnota ducha. Bo w Nim jest współczuwanie i zmiłowanie. Jest. I dlatego mówi, miejcie to, trzymajcie się tego, do tego dążcie. O Abrahamie, o Izaaku, o Jakubie powiedziano, że trwali w społeczności. Dlatego otrzymali przymierze. Byli zbudowani, dążyli do jednomyślności. Jeszcze jeden ostatni element, bardzo ważny. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział i 3 wersety z pierwszego tegoż rozdziału przeczytajmy. Pierwszy list Jana, 3 werset. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Teraz 6 werset. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. I 7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy ze sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Również od grzechu, powiedziałbym, braku społeczności. Również od grzechu, że siebie nie znamy. Że osoby z tej strony sali nigdy nie odwiedziły osób z tej strony sali. Że ludzie nie wiedzą, jak ktoś ma na imię w zborze, który jest poniżej 100 członków. Że potrzeby nie są zaspokojone. Że jest tak wiele plotek i pomówień. To są grzechy. Grzechy nasze, naszej wspólnoty, a więc i moje. I nad nimi też boleję. Nad moimi własnymi. Ale sposobem na to jest społeczność. Jest budowanie społeczności. Żeby nawet człowiek taki jak ja, który generalnie nie zawsze najlepiej się czuje wśród ludzi. Jak powiedziałem, książka, lampa, okulary. To wszystko, czego w tej chwili potrzebuję. Ja jako ja, ale wiem, że ja potrzebuję też wspólnoty, bo Biblia mnie tego naucza. Ja się przełamuję, bo Biblia tego naucza, bo wiem, że macie coś więcej, czym mnie możecie ubłogosławić. Bo wiem i chciałbym, żebyśmy doszli do takiego momentu w naszym zborowym życiu, że ja będę tylko koordynował. Żeby była tu kolejka ludzi, którzy chcą robić różne spotkania. Żeby tutaj trzeba było robić nowe i nowe i nowe rzeczy, w których będziemy rośli we wspólnocie, żebyście zajęli swoje miejsce, żebyście w tej wspólnocie dla Chrystusa, dla Niego przynieśli swoje najlepsze dary, tak jak ci, którzy w Jerozolimie sprzedawali wszystko i przynosili do nóg apostołów, aby oni tym zarządzali. Nie żeby apostołowie robili wszystko, bo był i Filip i inni, a potem apostołowie się rozeszli, a od Jerozolimy przez Samarię aż po krańce ziemi powstała wspólnota wywołanych, Kościół, po krańce ziemi i aż do Bielska, aż do naszych czasów. Biblia mówi o grzechach przeciwko wspólnocie. O życiu w niepogodzeniu. O życiu dla siebie. O życiu oddzielonym. O życiu, w którym jest tyle zła. Nie chcę już o tym więcej mówić. A trzeba być też lojalnym wobec swojej wspólnoty. Lub uczciwie przyznać, że jednak ta wspólnota, ta mała grupa ludzi dla mnie nie jest odpowiednia. Może wtedy to jest czas, aby, bo Duch Święty polecił, aby pomóc tą wspólnotę postawić na jakimś nowym miejscu. A czasami bywa tak na ziemi, jak Paweł i Barnaba. Pewnego czasu powiedzieli sobie, ja idę tu, ty pójdę tu. A czasami bywa tak, jak Abraham i Lot. Abraham powiedział do Lota, ty pójdziesz prawo, ja pójdę w lewo. Ja cię nadal miłuję, ale z różnych powodów po tej stronie nieba musimy gdzieś być oddzielnie. Ale kiedy Lot miał problem, Abraham zebrał domowników i pobił 5 królów, choć wcześniej nie mogli mieć pełnej wspólnoty. Bo w Locie było coś, czego nie było w Abrahamie, ale to już inny temat. Trzeba wybierać. Trzeba też nam jako wspólnocie określać granice. Dokąd my jesteśmy, a gdzie już my nie jesteśmy. Kto jest krewnym, a kto jest powinowatym. Krewny to jest ktoś, z którym dzielimy to same pochodzenie, a ktoś jest dalszym, gdzie mieszka gdzieś indziej. Fajnie, że mieszka gdzieś indziej. Niech im Bóg błogosławi. Ale my tu mieszkamy. My dbamy o to miejsce. My dbamy o przesłanie takie, jak tutaj jest pod przywództwem pastora i starszych głoszone. My jesteśmy Kościołem. Ten Kościół tworzymy. Walka w szyku. Trzymanie się razem, żeby nikt między nas nie mógł wetknąć. I skończę takim dziecinnym przysłowiem. Dwoje dzieci mówiło do siebie w ten sposób, bawiąc się w piaskownicy. Ten świat jest jeden, a nas jest dwoje, więc zawsze jesteśmy w większości. Amen. Zaśpiewajmy teraz pieśń.